Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie w Rozmowach Niedokończonych. Powrót do szkoły po pandemii to temat, który dzisiaj podejmujemy z panem ministrem edukacji i nauki, panem profesorem Przemysławem Czarnkiem w naszym studiu. Witamy serdecznie, panie ministrze.
Szczęść Boże, kłaniam się wszystkim.
To już jest jakiś zwiastun pewnego powrotu do czegoś, do normalności, bo goście w naszym studiu ostatnio nie za często się pojawiają. Powrót do szkoły, jak sobie tak... Ten temat analizowałem na początku, no to on jest taki trochę życzeniowy z jednej strony, z nadzieją, a z drugiej strony bardzo, bardzo szeroki, bo wiele dziedzin. Kiedy jest możliwy powrót do szkoły? Pan minister 2 dni temu bodajże mówił, że połowa kwietnia jest całkiem realna. Co musi się stać, żeby tak było rzeczywiście?
Żeby być ścisłym, to powiedziałem, że kwiecień jest realny. Nie powiedziałem, że połowa. Nie wiem, czy połowa jest realna. No dziś sytuacja, jaka jest, widzimy, jest bardzo trudna. Ten przyrost zakażeń dziennych tygodniowy, patrząc z poniedziałek do poniedziałku, jest ogromny rzeczywiście. Problemów z tym związanych jest co niemiara i ostrożność w postępowaniu ze strony rządu musi być ogromna. Więc dziś mówić o konkretnej dacie powrotu, to jest rzecz niemożliwa. Natomiast no, jesteśmy absolutnie, tak jak wszyscy, tak i my, realistami. Wiemy, że ta trzecia fala pandemii koronawirusa tak czy inaczej się zakończy. Wszystko zależy od nas wszystkich po kolei, od całego społeczeństwa, od tego, w jaki sposób będziemy podchodzić do tych ograniczeń, w jaki sposób wykażemy się odpowiedzialnością społeczną. Jeśli to zrobimy, to sytuacja analogiczna do tej, którą obserwowaliśmy w grudniu i w styczniu, jest możliwa. To znaczy po rzeczywiście chwilowych obostrzeniach dalej idących i powstrzymaniu fali koronawirusa, następnie będziemy mogli realnie podchodzić do decyzji dotyczących powrotu dzieci do szkół, do nauki stacjonarnej, bądź przynajmniej hybrydowej, czyli 50% dzieci w szkole i młodzieży w szkole, 50% na nauce zdalnej i naprzemiennie. Więc konkretnie dzisiaj, kiedy to powiedzieć, nie możemy, natomiast na pewno możemy powiedzieć, że trwają intensywne przygotowania do tego, żeby ten powrót do szkoły był jak najbardziej efektywny i te programy, które tworzymy, między innymi jutro na Radzie Ministrów będzie jeden z projektów ustaw, które złożyliśmy do Rady Ministrów, dotyczący pomocy w powrocie do nauki stacjonarnej i w nadrabianiu pewnych zaległości, które z całą pewnością powstały w wyniku nauki zdalnej. No to wszystko trwa i przygotowujemy się na to.
A na dzisiaj jak wygląda proces kształcenia od tych najmłodszych dzieci po studentów?
Dzisiaj jest sytuacja taka, że w przedszkolach pracujemy, nauczyciele pracują, opiekunowie pracują, administracja pracuje stacjonarnie od wielu miesięcy. Tam się nic nie zmieniało, za co nauczycielom i pracownikom przedszkoli dziękujemy bardzo serdecznie. W tym wychowaniu przedszkolnym to jest niezwykle ważne. Trudno sobie wyobrazić nawet, jak można by było efektywnie, przynajmniej w części, prowadzić tą naukę w sposób zdalny. I tam liczba przedszkoli, które pracują w trybie stacjonarnym, to jest około 96% mniej więcej z ostatniego tygodnia, a zatem tylko w 4% przypadków dyrektorzy przedszkoli wraz z szefami sanepidów powiatowych podejmowali decyzję o tym, żeby przechodzić na tryb zdalny bądź hybrydowy. Przypomnę, że ten przepis działa cały czas, bo żebyśmy też mieli tę świadomość. Cały czas obowiązuje od dawna przepis, zgodnie z którym jeśli by coś się złego działo w poszczególnej placówce, w placówkach oświatowych, jeśli byłby jakiś kryzys związany z ogniskiem koronawirusa, to dyrekcja szkoły wraz z sanepidem mogą podjąć decyzję o przejściu na tryb stacjonarny bądź hybrydowy. I tak jest w przedszkolach. W szkołach podstawowych, gdzie mamy nauczanie stacjonarne, no, wyłączamy w tym momencie te 4 województwa, w których wprowadziliśmy nauczanie hybrydowe odgórnie, czyli mazowieckie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. W pozostałych województwach to jest około 95% w ostatnich kilkunastu dniach, 95-96%, czyli znów 4-5% pracuje, tylko 4-5% pracuje w trybie zdalnym, a reszta pracuje rzeczywiście w trybie stacjonarnym. No i co jest ważne, frekwencja uczniów w tym trybie stacjonarnym, choć obniżyła się nieco od od 18 stycznia, to jednak utrzymuje się na poziomie 85-90%. To jest duża frekwencja. Więc w samych szkołach ten reżim sanitarny jest zachowywany rzeczywiście na wysokim poziomie i tam szczególnych zagrożeń się nie notuje. Natomiast nie mamy najmniejszej wątpliwości, że same tylko klasy 1-3, to jest około 1 150 000, 1 200 000 prawie uczniów. No a jak 1 200 000 uczniów w całej Polsce idzie do szkoły, wraca ze szkoły, to towarzyszy im kolejne miliony opiekunów, przewoźników, ale też towarzyszą temu ruchowi oświatowemu dostawy żywności, choćby żywności do szkół. Więc cały ten ruch okołooświatowy związany z uczęszczaniem klas 1-3 w trybie stacjonarnym, to jest kilka milionów osób każdego dnia w ruchu i to na pewno generuje kontakty międzyosobowe i na pewno może być jednym z czynników, który wpływa na zwiększenie liczby zakażeń. Stąd ta decyzja o trybie hybrydowym w tych 4 województwach.
A uczelnie wyższe?
Na uczelniach wyższych od samego początku, od początku tego roku akademickiego obowiązuje w zasadzie niezmieniona treść rozporządzenia, które daje dużą elastyczność i decyzyjność rektorom uczelni w ramach tej autonomii uczelni również. To rektorzy decydują, które zajęcia muszą odbywać się stacjonarnie z uwagi na ich charakter. To są zajęcia laboratoryjne na kierunkach ścisłych, inżynieryjnych, nie mówię już oczywiście o zajęciach medycznych, na wielu kierunkach medycznych, zwłaszcza lekarskich, gdzie niektóre formy czy niektóre zajęcia nie mogą odbyć się w trybie zdalnym, bo jest to po prostu niemożliwe, ale to rektorzy decydują, w których przypadkach stacjonarnie studenci uczą się i jest znacząca część zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich, którzy pracują stacjonarnie. Mam nadzieję, że również i tutaj w jakiejś perspektywie kilku tygodni będziemy mogli w większym zakresie wracać do nauki stacjonarnej. Mówię w większym zakresie, bo uczelnie to jednak jest inny byt niż szkoły. Na uczelniach wyższych studiują studenci, którzy są z innych części kraju bardzo często. Organizacja tego studiowania to również wynajem mieszkań, wynajem akademików. Jeśli ktoś wie, że semestr jest w trybie zdalnym, to bardzo często rezygnowano z tego, ale też często studenci podejmowali zatrudnienie w miejscu swojego zamieszkania. Więc teraz przerywanie tego takie gwałtowne na miesiąc czy dwa miesiące przed końcem semestru nie byłoby wskazane, ale na pewno jeśli będą takie warunki, to będziemy sugerować rektorom, żeby w większym zakresie ta nauka stacjonarna się odbyła, a już na pewno oczywiście sesja letnia egzaminacyjna, bo ona będzie wtedy bardziej miarodajna. Jeśli warunki pandemiczne to pozwolą, jeśli z trzecią falą koronawirusa, która jest teraz rzeczywiście w bardzo trudnym momencie dla nas wszystkich, sobie poradzimy w perspektywie tych następnych kilku tygodni.
A jak przebiega proces szczepień nauczycieli? Czy on się już zakończył i jaka część nauczycieli została zaszczepiona?
Łącznie w pierwszej i drugiej turze, czyli wówczas, kiedy jeszcze była rekomendacja szczepienia szczepionką AstraZeneca do 65 roku życia, zarejestrowało się niecałe 545 tysięcy nauczycieli, licząc wszystkich, od wychowania przedszkolnego po nauczycieli akademickich. W tej grupie nauczyciele akademiccy to około niecałe 10%. 90% to są nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych. Później w tej trzeciej rejestracji, kiedy już rekomendacja Rady Medycznej dotyczyła i umożliwiła szczepienia również osób do 69 roku życia, zgłosiło się kolejne kilkadziesiąt tysięcy osób, łącznie około 590 tysięcy. Zaszczepionych zostało około 500 tysięcy nauczycieli. Teraz czekamy na kolejne terminy. Bardzo często są to nauczyciele, którzy z jakichś powodów zdrowotnych, osobistych, pomimo tego, że byli zarejestrowani, to jednak musieli przekładać ten termin szczepień. Więc możemy powiedzieć, że rzeczywiście są bardzo zaawansowane szczepienia nauczycieli od wychowania przedszkolnego po nauczycieli akademickich i w ten sposób przygotowujemy tę grupę zawodową, czy te grupy zawodowe do tego, żeby w odpowiednim momencie, kiedy pandemia na to pozwoli, można było wrócić do nauczania stacjonarnego.
A co będzie takim największym wyzwaniem, kiedy już no, uda się wrócić w większej części do nauczania stacjonarnego, zwykłego? Mam tutaj na myśli i tych starszych uczniów szkół podstawowych na przykład, ale też młodszych. Ja sobie tak dzisiaj wyobraziłem, że niektórzy się nie widzieli wiele miesięcy, ci młodsi uczniowie, i oni no, na przykład się zmieniają, też rosną i fizycznie i jakoś duchowo się kształtują, więc no, mimo tego, że poprzez media społecznościowe są gdzieś tam ze sobą w kontakcie, to czy to nie będzie też jakimś problemem, trudnością, czy to jakieś zadanie, wyzwanie dla wychowawców, czy zapowiadanych też psychologów i pedagogów, o których wsparciu pan minister mówił kilka dni temu też?
Nie mamy wątpliwości, że tych problemów będzie mnóstwo i to na różnych płaszczyznach. Nie wiem, jaka będzie skala do końca tych problemów, bo to się tak naprawdę okaże dopiero po powrocie do nauki stacjonarnej, ale już dzisiaj specjaliści w badaniach, które prowadzą i które analizujemy, wskazują na realne bądź potencjalne problemy, które z tym są związane. One są na różnych płaszczyznach. Ta płaszczyzna, o której ojciec zaczął mówić, czyli psychologiczna, ona rzeczywiście wynika z kilku powodów. To poszerzenie problemów natury psychologicznej, na które wszyscy zwracają uwagę. Po pierwsze właśnie brak tej wspólnoty. Od kilku miesięcy uczniowie są odizolowani od siebie. Media społecznościowe w żaden sposób nie są w stanie zastąpić choćby w części tego bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami. Już nie mówię o kontakcie oczywiście z nauczycielami, bo to są problemy nauki zdalnej i efektywności nauki zdalnej. Ale drugi problem, na który zwraca się bardzo mocno uwagę, to jest absolutnie gigantyczny dostęp w tym momencie i gigantyczny czas spędzany przez uczniów i młodzież przed komputerami w internecie. Tego nie było w sytuacji, kiedy była nauka stacjonarna, bo krótko mówiąc, nie było na to czasu. Nie było na to czasu. W tym momencie rzeczywiście diagnozuje się, że ten nieograniczony wręcz w wielu przypadkach dostęp do treści, które są w internecie, a są przeróżne przecież, może powodować poważne problemy. Ale to jest również utrata rytmu dnia codziennego. Mamy wszyscy taką dyscyplinę życia, jak mamy uregulowany czas pracy każdego dnia, mamy odpowiednią godzinę pobudki, odpowiednie czynności, obowiązki, które krótko mówiąc gdzieś nam zakorzeniły się w naszych i utwierdziły się w naszej świadomości. No, u uczniów i młodzieży, którzy są na nauce zdalnej od kilku miesięcy, ten rytm codzienności absolutnie został rozchwiany i to też jest problem, który wpływa niewątpliwie na emocje uczniów. Ale to są te problemy natury psychologicznej. Ja myślę, że nie jest tak strasznie źle, jak niektórzy wieszczą. To nie jest tak, że wszyscy uczniowie mają i każdy młodzieniec będzie miał problemy psychologiczne. To nieprawda. Natomiast, żeby zbadać, jak sytuacja wygląda, rzeczywiście uruchomiliśmy ten program wraz ze specjalistami z UKSW i z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Program trzyetapowy, który ma najpierw na bazie losowo wybranych 1200 szkół zdiagnozować problemy już po powrocie nauki stacjonarnej, żeby natychmiast przejść do odpowiednich szkoleń dla wszystkich nauczycieli, wszystkich szkół w całej Polsce i dotrzeć z odpowiednią pomocą do uczniów, którzy będą zdiagnozowani jako ci, którzy wymagają tej pomocy. Do tego będzie dodatkowych 300 tysięcy godzin tych konsultacyjnych. To jest program wart 15 milionów złotych. Były zarzuty ze strony opozycji, która jakby sugerowała, że to jest mało. No, proszę Państwa, my dzisiaj, żeby nie zapominajmy o tym, poradnie psychologiczno-pedagogiczne w całej Polsce pracują i stacjonarnie, i na infolinii, i pracują specjaliści również online. I na funkcjonowanie tych poradni przeznaczamy rocznie prawie 1,6 mld złotych. W stosunku do poprzedniego tylko roku, do 2020 roku, w 2021 roku, przeznaczonych jest blisko 20 milionów złotych więcej, z poziomu 1,560 mld do 1,580 mld, więc 1,600 mld praktycznie każdego roku, w tym roku będzie to najwyższa w historii kwota. Również dlatego, że od 2019 roku wprowadziliśmy kładziliśmy specjalną wagę właśnie na również te konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, co zwiększyło również nakłady na poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Wszystkim nauczycielom z poradni psychologiczno-pedagogicznych serdecznie dziękuję, bo wykonują naprawdę znakomitą pracę każdego dnia. Więc ta pomoc jest i ona dociera do wszystkich, którzy jej potrzebują. Chcemy zwiększyć zakres i efektywność tej pomocy przy pomocy tego programu o podbudowie naukowej. Chcemy zdiagnozować, krótko mówiąc, po nauczaniu stacjonarnym, jak to będzie. Ale to nie jest jedyna płaszczyzna tych problemów. Kondycja fizyczna. Dzieci zamknięte w domach, uczestniczące bardzo rzadko w zajęciach dodatkowych, które w jakichś klubach sportowych się odbywają, nie mające WF-u, tych 4 godzin WF-u każdego tygodnia, straciły bardzo mocno na kondycji fizycznej. To diagnozują rektorzy Akademii Wychowania Fizycznego w całej Polsce. Stąd ten program wartości 42 milionów złotych, który już rusza, dotarcia do nauczycieli wychowania fizycznego, tak żeby ta siatka, ta liczba godzin 4 godzin tygodniowo w siatce godzin była efektywnie wykorzystana właśnie pod kątem szybszego powrotu do pełnej sprawności fizycznej. No, walki również z otyłością u dzieci i młodzieży, bo ona siłą rzeczy tutaj występuje. To również program, który będzie proponował dodatkowe zajęcia sportowe pozalekcyjne, tak zwane klub sporty, z takim profesjonalnym podejściem do odbudowy kondycji fizycznej dzieci i młodzieży. No ale trzeci aspekt to jest aspekt medyczny. Wraz z panem profesorem Rejdakiem, znanym zresztą tutaj z anteny telewizji Trwam i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, za chwilkę rozpoczniemy program pilotażowy dotyczący badania krótkowzroczności dzieci i młodzieży, bo to też jest związane z pobytem na nauce zdalnej i w zamkniętych czterech ścianach, bez patrzenia w dal, ten problem się nawarstwia. Ten program już jest przygotowany. No i ostatni. Jutro na Radzie Ministrów będziemy procedować ustawę, w której zwiększymy, mam nadzieję, że Rada Ministrów się przychyli do naszego wniosku, zwiększymy i później Sejm oczywiście i Senat, zwiększymy rezerwę celową numer 4 po to, żeby... Rezerwę oświatową, przepraszam, numer 4, w której dołożymy blisko 200 milionów złotych po to, żeby przeznaczyć je na dodatkowe zajęcia wspierające uczniów po nauce zdalnej, jak już wrócą do tej nauki stacjonarnej. To będą dyrektorzy i nauczyciele każdej szkoły będą decydować, w jakim zakresie rzeczywiście dzieci i młodzież w ich szkołach powinni otrzymać to dodatkowe wsparcie. W każdym oddziale przewidziana jest dodatkowa godzina tygodniowo przez kilka tygodni, a później oczywiście będziemy tę pomoc zwiększać, jeśli będzie taka potrzeba. Wydaje się, że będzie, bo nauka zdalna, nawet najlepiej prowadzona przy wielkim zaangażowaniu nauczycieli, nie jest w stanie zastąpić nauki stacjonarnej w dużej części.
Może pomóc, ale
to, ale nie uzupełnić, tak, i nie zastąpić.
Panie ministrze, też kwestia matur, bo już mamy marzec, zbliżają się matury. Trwają jeszcze te próbne, jak ten proces przebiega, jak organizacja tych matur próbnych i czy mniej więcej ministerstwo planuje w ten sam sposób przeprowadzić matury, te już takie prawdziwe, na serio?
Tak jest. Tu dwa tematy, które chciałbym poruszyć przy tej okazji, bo mówimy o tym, że mamy szkoły zamknięte, szkoły otwarte. Pamiętajmy, szanowni państwo, że od 18 stycznia, czyli już od 2 miesięcy niemalże, mamy szkoły otwarte. Oczywiście w części, ale jednak w znaczącej części. Klasy 1-3, oczywiście wychowanie przedszkolne w całości, ale również klasy 1-3 uczą się stacjonarnie, hybrydowo w tych czterech województwach teraz, ale też od 18 stycznia mamy regularne spotkania w wielu miejscach. Są to naprawdę regularne spotkania dzieci i młodzieży z klas 8 i z klas maturalnych w formie konsultacji indywidualnych bądź grupowych w niewielkich grupach, ale też spotkania na klasówkach, testach sprawdzających. To niezwykle ważne w tym przygotowaniu do egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych, aby to sprawdzanie umiejętności i wiedzy było dość regularne i konsekwentne. O to apelowali nauczyciele klas ósmych i klas maturalnych, o to apelowały środowiska właśnie szkolne i to wprowadziliśmy od 18 stycznia z sukcesem. Bardzo dziękuję dyrektorom i nauczycielom za organizację w trybie sanitarnym tych spotkań sprawdzających i spotkań konsultacyjnych. No a na bazie tego doprowadziliśmy do sytuacji, w której od parunastu dni mamy matury próbne w naszych szkołach, od paru dni matury próbne w naszych szkołach. Będą one trwały do 16 marca, a w dniach 17, 18, 19 marca będzie próbny egzamin ósmoklasisty. Wszystko w trybie stacjonarnym. Dopuściliśmy również możliwość zdalnej możliwości skontrolowania się przez uczniów co do ich wiedzy na tym etapie przygotowań do maja i do tego zasadniczego momentu w ich karierze szkolnej. Natomiast wiem, że w wielu przypadkach, nawet w zdecydowanej większości szkoły zdecydowały się na przeprowadzenie tych matur i mam nadzieję, że tak będzie również z 8 klasami w trybie i że będzie to możliwe, ta pandemia nam to umożliwi, w trybie stacjonarnym z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego. To był taki, można powiedzieć, test przed majem. Jeśli wszystko się dobrze ułoży, jeśli pandemia koronawirusa nie będzie się rozszerzać dalej, jeśli ta trzecia fala pandemii zostanie powstrzymana, zawsze to powtarzajmy, jeśli, bo nie wiemy, jaka będzie sytuacja. Mam nadzieję, że odpowiedzialność społeczna Polaków w zdecydowanej większości pozwoli również na to, że ta pandemia zostanie i ta trzecia fala zostanie powstrzymana, wtedy nie będzie żadnych przeszkód, żeby w maju przeprowadzić normalnie w terminie matury i egzaminy ósmoklasistów.
Stacjonarnie.
Stacjonarnie, oczywiście stacjonarnie.
Czy z jakichkolwiek, nie wiem, przyczyn, powodów będzie też dopuszczona możliwość zdalna ewentualnie?
Nie, nie mamy takich założeń. Nie przewidujemy żadnego elementu zdalnego w maturach, ani w egzaminie ósmoklasisty. Trudno sobie to też do końca wyobrazić, jakby to mogło wyglądać w sposób miarodajny. Sesja zimowa egzaminacyjna tegoroczna na uczelniach pokazała, że niestety nie jesteśmy w stanie przeprowadzić egzaminów w sposób tak miarodajny dla uczelni i dla studentów w szczególności, jak w trybie stacjonarnym. Więc trudno sobie wyobrazić, że matury bądź egzaminy ósmoklasistów byłyby w trybie zdalnym. Będą to egzaminy stacjonarne. Jeszcze raz powtarzam, jeśli oczywiście poradzimy sobie z trzecią falą pandemii koronawirusa, w co wierzę i jestem o tym przekonany, że społeczna odpowiedzialność Polaków i stosowanie się do wszystkich restrykcji rzeczywiście to umożliwi.
Jasne. Chciałbym jeszcze wrócić do tego, co na początku urzędowania pan minister powiedział i tak analizując sytuację na temat egzaminów i matur chociażby, była mowa, czy jest mowa dalej o pewnym obniżeniu progów wymagań, co z egzaminami ustnymi, maturalnymi na przykład, czy też ma ich nie być, jak to będzie wyglądać?
Matura tegoroczna i egzamin ósmoklasisty jest rzeczywiście nieco uproszczony. Myślimy teraz, co będzie w następnym roku. Wszystko zależy od tego, jak szybko wrócimy do nauczania stacjonarnego i jak szybko będziemy mogli nadrobić ewentualnie te straty, które w wyniku nauki zdalnej na pewno powstały w wiedzy, wiadomościach uczniów i młodzieży. Proszę zwrócić uwagę, że tegoroczni maturzyści i tegoroczni ósmoklasiści są szczególnie poszkodowani. W krótkim okresie czasu mieli wyłączoną naukę całkowicie i to w niektórych miejscach, w dużych miastach zwłaszcza na kilka tygodni, bo w małych miastach i w małych miejscowościach to się nie zdarzyło na szczęście, natomiast w dużych miastach tak było. Na kilka tygodni wyłączono w ogóle jakikolwiek rodzaj nauki z uwagi na strajk nauczycielski przed kilkunastoma miesiącami. Później przyszła ta pandemia wiosenna 2020 roku koronawirusa i wyłączyła naukę stacjonarną, no a wchodzenie w tryb nauki zdalnej, który był absolutną nowością dla wszystkich, czymś, przed czym stanęliśmy wszyscy, i nauczyciele, i dyrekcja szkoły, i rząd, i cała Polska, zupełnie niespodziewanie, przecież nikt tego nie zakładał. Więc ten okres wchodzenia w naukę zdalną to też były poważne straty. Ta nauka zdalna dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż rok temu w marcu, w drugiej połowie marca, czy w kwietniu, czy w maju. Dzięki i inwestycjom, ale też dzięki potężnej pracy wykonanej tu w szczególności przez dyrekcję szkół i przez samych nauczycieli. To jest całkowita zmiana podejścia i sposobu komunikowania wiedzy właśnie w trybie zdalnym przez monitor, przez kamerkę. To też są bardzo poważne obciążenia natury psychologicznej dla nauczycieli, bo jednak brak tego bezpośredniego kontaktu z uczniem i mówienie do kamerki tylko i wyłącznie, to jest zupełnie inna praca, bardzo obciążająca. Sposób przygotowania się też musi być inny do tej pracy i tutaj rzeczywiście gigantyczna praca wykonana przez wielu nauczycieli, za bardzo, bardzo dziękujemy. Tak czy inaczej, ten okres pandemii wiosennej, no i teraz nauka zdalna, choć na dużo większym poziomie, jednak nie mogą, w żadnym wypadku nie zastępująca nauki stacjonarnej, powoduje, że zakres materiału, który został już przyjęty przez uczniów i studentów, przekazany uczniom i studentom, jest mniejszy niż przewidywaliśmy i przewidują podstawy programowe. Stąd jedno z pierwszych decyzji, jaką podjąłem jako minister edukacji i nauki, to powołanie zespołu ekspertów, tych samych, którzy pracowali nad podstawami programowymi, do tego, żeby ograniczyć nieco zakres materiału niezbędny do zdania egzaminu maturalnego i ósmoklasisty, ale też formę egzaminu. I w ten sposób możemy powiedzieć, że ograniczyliśmy ten materiał do 20% w niektórych obszarach, natomiast forma egzaminu też uległa pewnemu uproszczeniu. Egzamin ustny nie będzie obowiązkowy, podobnie jak egzamin ten tak zwany rozszerzony na maturze nie będzie obowiązkowy, bo taka jest konieczność tegoroczna tej chwili i taka jest potrzeba tych maturzystów, którzy będą w tym roku przystępować do egzaminu maturalnego. To są efekty tych wszystkich zdarzeń, o których powiedziałem. W związku z tym w tym roku nie na podstawie podstaw programowych, tylko wymogów egzaminacyjnych ta matura zostanie przeprowadzona. Zrobiliśmy to bardzo szybko. Już 16 grudnia było opublikowane rozporządzenie. Po wcześniejszych kilku tygodniowych konsultacjach 2,5 tysiąca wpłynęło właśnie stanowisk różnych i opinii w ramach tych konsultacji. Część z nich została uwzględniona po to, żeby już 16 grudnia opublikować rozporządzenie, żeby na pół roku przed egzaminami wszyscy mieli świadomość i wiedzę na temat tego, czego się będzie od nich wymagać.
Panie ministrze, jak jest z dostępnością do sprzętu chociażby, bo rok temu i troszeczkę później też w mediach, ale też dało się słyszeć takie głosy, że nie wszyscy uczniowie mają możliwość nauki zdalnej, bo nie mają w domu sprzętu, albo jest problem, bo jest kilkoro dzieci, albo rodzice też zdalnie pracują. Jak to dzisiaj wygląda?
Nie ma wątpliwości, że zawsze jakiś problem będzie się znajdował, ale w wielu obszarach zrobiliśmy gigantyczne postępy. Po pierwsze, ten ponad miliard złotych wyasygnowany przez rząd na dosprzętowienie szkół i dosprzętowienie również samych nauczycieli, bo ten ostatni program, blisko 300 milionów złotych dla nauczycieli w formie refundacji do 500 złotych na akcesoria informatyczne, też można powiedzieć spotkał się z dużą przychylnością nauczycieli i skorzystali z niego nauczyciele w 100%. Natomiast ten miliard złotych zrobił swoje. Sprzęt został zakupiony przez wiele jednostek samorządu terytorialnego, czyli organów prowadzących do ich szkół. Można powiedzieć, że obsłużone zostały wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które tylko zgłosiły chęć, więc wszyscy, którzy zgłosili swój wniosek w tym programie, otrzymali środki finansowe na zakup sprzętu informatycznego. Dodatkowo wraz z NASK-iem rozdaliśmy, to jest złe słowo, rozprowadziliśmy po szkołach tych najbardziej potrzebujących 60 tysięcy tabletów z funkcją włączoną, z włączoną funkcją dostępu do internetu, po to, żeby szkoły mogły wypożyczać, czy to uczniom, czy to nauczycielom, którzy tego sprzętu potrzebują. Mówię w tych najbardziej, w szkołach, które najbardziej tego potrzebowały, to kuratorzy oświaty zgłaszali takie szkoły. Do tego wszystkiego podłączyliśmy wszystkie szkoły do internetu. Nie ma w Polsce szkoły, która nie jest podłączona do internetu. Są szkoły, które nie są jeszcze podłączone do internetu szerokopasmowego, bo nie udało się tego programu zakończyć w 100% z uwagi również też na ten COVID i na wszystkie problemy z tym związane, ale tam, gdzie nie dotarliśmy z szerokopasmowym, tam zaoferowaliśmy szkołom internet, szybki internet zastępczy, bo do tego dołożyliśmy jeszcze przepis, który w pewnym momencie obligował, teraz umożliwia, też możemy powiedzieć dlaczego zaraz, ale umożliwia przygotowanie miejsca do nauki zdalnej na terenie szkoły dla tych uczniów, którzy nie mają możliwości korzystania z nauki zdalnej u siebie w domu z powodów społecznych bądź właśnie tych informatycznych. Są miejsca, gdzie po prostu w domach nie ma internetu i nie da się tam skorzystać z internetu. W tych wszystkich przypadkach, a było to do 3% uczniów w pewnym momencie, dyrektorzy szkół przygotowywali miejsca do pracy zdalnej na terenie szkoły.
Czyli w szkole na zasadzie pewnej świetlicy?
Czy na zasadzie pewnej świetlicy, tak. Odrębnego stanowiska bezpiecznego do tego, żeby korzystać z komputera i z kamerki i uczestniczyć w tych zajęciach zdalnych. To też powodowało, ten przepis powodował, że cała dyskusja o znikaniu gdzieś uczniów jest dyskusją tak naprawdę o fałszywych założeniach, bo to jest dokładnie jak z nauką stacjonarną. Jeśli uczeń nie chodzi do szkoły, to od tego jest wychowawca, żeby to zgłaszać. Od tego jest wychowawca, żeby kontaktować się z rodzicami, dlaczego uczeń nie chodzi, dlaczego godziny są nieusprawiedliwione. Dokładnie na tej samej zasadzie odbywa się to w trybie nauki zdalnej. Jeśli uczeń nie bierze udziału w lekcjach zdalnych, to też wychowawcy są od tego, żeby kontrolować, dlaczego są godziny nieusprawiedliwione i ewentualnie badać, czy nie zachodzi ta sytuacja, o której mówimy, czyli brak możliwości korzystania z lekcji zdalnych od siebie z domu. I wtedy występowała ta konieczność i występuje konieczność zorganizowania stanowiska do nauki zdalnej na terenie szkoły. Więc nie notujemy tych wszystkich przypadków, o których gdzieś słyszymy, znikających uczniów z systemu. Jeśli znikają uczniowie z systemu, to od tego są wychowawcy i dyrektorzy i świetnie sobie z tym radzą, żeby tych uczniów, krótko mówiąc, odnaleźć i sprawdzić, dlaczego ich na tych lekcjach nie ma. Więc sytuacja jest dużo lepsza, konkludując odpowiedź na pytanie ojca, jest dużo lepsza niż była na wiosnę. Zaangażowanie w tą naukę zdalną jest ogromne, natomiast siłą rzeczy i tak to jest tylko nauka zdalna.
Ktoś, kto ma pojęcie o funkcjonowaniu szkoły, to nie będzie takich test stawiał, że uczniowie znikają, czy są na wagarach wirtualnych, czy takich realnych. Panie ministrze, jeszcze kilka pytań. Wspomniał pan o podstawę programową, o to, że jest pewna weryfikacja związana z pandemią chociażby, ale też miał być taki projekt przeanalizowania podstawy programowej, czy podstaw programowych, programów nauczania, kanonu lektur. Jak tutaj wygląda sytuacja i co ze sławetnym, już osławionym Stasiem i Nel i w pustyni, i w puszczy,
Co do w pustyni i w puszczy, to mogę powiedzieć, że skierujemy zapytanie do potomków naszego noblisty, czy pozwolą na to, żeby wyciąć te fragmenty z pustyni i w puszczy, które zdaniem lewicy są rasistowskie. Oczywiście żartuję, żebyście państwo się nie przejmowali. Nie będziemy pytać pana Bartłomieja Sienkiewicza choćby o to. Jesteśmy przekonani, że w pustyni i w puszczy jest świetną lekturą, na której wychowały się całe pokolenia Polaków i wychowały się znakomicie. Piękna powieść, która powinna być w kanonie lektur i będzie w kanonie lektur, bez względu na to, jakie niezrozumiałe jeszcze oskarżenia pod adresem tej lektury będziemy wystosowywać. Ale już teraz przechodząc całkowicie serio do tematu poruszonego przez ojca, tu jest kilka wątków, które trzeba rzeczywiście pokazać. Po pierwsze, od razu przystąpiliśmy do weryfikacji pewnych zastrzeżeń i sugestii ze strony środowisk rodziców, ale i też niektórych środowisk nauczycielskich, że w podręcznikach dziś dopuszczonych do nauczania, zwłaszcza w tych szkołach ponadpodstawowych, są pewne obszary, które budzą kontrowersje. Dlatego spotkały się zespoły ekspertów, które przeanalizowały te podręczniki w klasach pierwszej i drugiej szkoły ponadpodstawowej, bo jeśli chodzi o klasę trzecią, to podręczniki są właśnie teraz weryfikowane, bo one są nowe zgodnie z nową siatką godzin. A jeśli chodzi o klasę czwartą, to dopiero będą pisane, albo już w tym momencie są pisane, więc będziemy to weryfikować. Pierwsza i druga klasa to są podręczniki, które są na rynku i które rzeczywiście zdaniem niektórych środowisk mogły budzić wątpliwości w niektórych obszarach. Zostały przeanalizowane, tak jak zostało również przeanalizowane całe rozporządzenie dotyczące dopuszczenia podręczników do rynku i spotkały się z pozytywną opinią naszych ekspertów. Natomiast niektóre wątpliwości, które się tam zrodziły przy tych ekspertyzach, choćby nazewnictwa, nazistowskie obozy koncentracyjne, nie, niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne, powinniśmy konsekwentnie tej nazwy używać w obliczu tego fałszowania historii. Te sugestie zostały przekazane wydawcom poszczególnych podręczników po to z prośbą, żeby wzięli je pod uwagę przy kolejnych wydaniach. Czym innym są podstawy programowe? Bo one rzeczywiście będą wymagały pewnego zastanowienia się i ta refleksja już jest w ministerstwie. Natomiast wszystko po kolei, bo jednak pracy z tym związanej jest bardzo dużo. Przypomnijmy, że podstawy programowe zostały zasadniczo zmienione w ostatnich kilku latach. Po przejściu z systemu 6+3+3 do systemu 8+4 mamy nową siatkę godzin, nowe podstawy programowe, ale to nie zwalnia nas również z obowiązku dalszej refleksji nad tymi podstawami programowymi. doskonałymi i ewentualnie poszukiwania ich doskonalenia. Zawsze to powinniśmy robić w szkolnictwie. Bez rewolucji, bo to jest żywy organizm, ale konsekwentnie jednak zmieniać na lepsze naszą oświatę i to będziemy robić. Więc w tych obszarach rzeczywiście te działania zostały podjęte. Będziemy również zastanawiać się nad tymi sugestiami, które gdzieś do Ministerstwa Edukacji i Nauki docierają. Sugestie dotyczące odchudzenia podstaw programowych w niektórych obszarach. Być może są to sugestie właściwe, eksperci też już nad tym pracują, zwłaszcza w obszarze nauk ścisłych. Być może tego materiału w niektórych klasach zwłaszcza jest zbyt wiele, co nie pozwala na następnie ugruntowanie wiedzy. A wiadomo, że ugruntowanie wiedzy następuje poprzez pewną powtórkę. Jak nie ma czasu na powtórkę, to rzeczywiście dochodzi do tego trzy razy Z, tak? Czyli do sytuacji, w której wiedza nie pozostaje na zbyt długo w głowach naszych uczniów. To trzeba będzie zweryfikować i ewentualnie też w niektórych obszarach podjąć pewne działania.
Już za moment też nasi widzowie i słuchacze jeszcze dopytam, panie ministrze, czy może ministerstwo myśli o tym, by trochę odejść od takiego mobilizowania, czy może nawet nie mobilizowania uczniów do tego, by uczyli się na testy. O co mi chodzi? Że trzeba coś skreślić, jakoś tak tylko podkreślić, nauczyć się. Nawet są jakieś tam żarty czy memy, że trzeba coś tam tylko pokolorować, patrząc na poszczególne lata, tak się te wymagania obniża. Czy jest przewidywane odejście od takiego tylko i wyłącznie uczenia się do testu, tak jak na prawo jazdy, no mechanicznie się czegoś nauczymy, zdamy, ileś tam punktów zdobędziemy. Czy nie lepszym pomysłem byłoby takie, no nie tyle pamięciowe uczenie się, ale bardziej dla zrozumienia pewnych kontekstów, czy to w historii, metod, sposobów rozwiązywania zadań w matematyce na przykład?
To już następuje, bo my mamy cały czas dalej świeżo w pamięci niestety ten okres w naszym szkolnictwie, w którym były te osławione klucze, które trzeba było się wbić. Już nawet nie sama wiedza i nie samo rozwiązanie, zdolność rozwiązania testu, tylko wbicie się w klucz odpowiedzi pewien decydował o ocenie na egzaminie choćby maturalnym. Od tego już odeszliśmy i odchodzić będziemy jeszcze bardziej w tej nowej maturze, rozporządzenie dotyczące nowej matury z 2020, przewidziane na 2023 rok jest już prawie gotowy i ono rzeczywiście zmienia tę maturę, ale o tym jeszcze będziemy jeszcze mówić. I podobnie w tym kierunku idziemy we wszystkich obszarach szkolnictwa. Tak, ojciec ma rację, tu nie chodzi o zdolność i łatwość rozwiązywania testów, tylko o jak najbardziej efektywne nauczanie, czyli zdobywanie wiedzy i jej utrzymanie w świadomości uczniów. No a siłą rzeczy to mechaniczne rozwiązywanie testów, a już w ogóle wbijanie się w klucze, tak zwane klucze, absolutnie szło w drugim kierunku.
Szkoła po pandemii. Taki temat dzisiaj podejmujemy. Rozmawiamy z panem profesorem Przemysławem Czartkiem, ministrem edukacji i nauki. I zapraszam Państwa też do tego, by zadawać pytania, by dzielić się przemyśleniem, refleksją. Numery telefonów dla widzów wyświetlają się na ekranach. Ja przypomnę dla słuchaczy. Radia Maryja Polska Północna, czyli północna część Polski, nie tylko Pomorze. 56 657 0011. Południowa część 56 657 0012. Telefonia w naszej rodzinie. 536 600 300 i 536 600 400 i dla widzów i słuchaczy z zagranicy dwa numery 48 56 600 57 00 13 i 14, druga końcówka. Panie ministrze, trochę mało mówimy o szkolnictwie wyższym. Może zacznę jak pakiet wolności akademickiej.
Ja mówię tyle, ile ojciec pyta.
Co z pakietem wolności akademickiej?
Pakiet wolności akademickiej jest pod obradami Rady Ministrów. W ubiegłym tygodniu było spotkanie zespołu z Stałego Komitetu Rady Ministrów. Został on tam pozytywnie zaopiniowany, więc myślę, że na kolejnych posiedzeniach Sejmu będzie już podlegał weryfikacji w Sejmie. Będzie pod obradami Wysokiej Izby Poselskiej, później w Senacie i jestem przekonany, że pan prezydent również przychyli się do naszych wniosków. A wnioski są bardzo proste. Proszę Państwa, mój obserwator był obserwator z ramienia Ministerstwa Edukacji i Nauki, był na procesie pani profesor Budzyńskiej na Uniwersytecie Śląskim, procesie dotyczącym odpowiedzialności dyscyplinarnej za głoszenie prawdy o rodzinie. To, co usłyszał tam na tej rozprawie 9-godzinnej, sposób zachowywania się osób, które oskarżają panią profesor Budzyńską, jest po prostu czymś, czego my nie znamy w naszej cywilizacji, w naszej kulturze. I dlatego absolutnie trzeba przerwać tę absurdalną rzecz, która na uniwersytetach występuje. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu, w tym również osobie, która jest naukowcem. No każdy to jest każdy. Tam nie ma wyłączenia naukowców. Gwarantuje każdemu prawo do swobodnego wyrażania swoich przekonań światopoglądowych, filozoficznych i religijnych, także w życiu publicznym. Jednoznaczny przepis Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dlaczego się tego nie przestrzega na uczelniach wyższych? No ponieważ tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, bo nie są w stanie zrozumieć niektóre władze niektórych uczelni, to trzeba to natychmiast przerwać. Dlatego pakiet wolności akademickiej jest już pod obradami Rady Ministrów, będzie niebawem w Sejmie, w Senacie i mam nadzieję, że przerwiemy coś, co jest absolutnie skandaliczne na polskich uczelniach.
Dziękuję bardzo. Mamy telefon. Halo, prosimy.
Halo?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże panu ministrowi, szczęść Boże ojcu.
Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Ja jestem emerytowanym nauczycielem i tutaj chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na jedną rzecz, która jest strategiczna wręcz. To znaczy się, pandemia się jakoś tam będzie przytłumiona i powiedzmy jakoś tam wyjdziemy z tego, natomiast to, co pan minister wspominał już wcześniej, dużo kilka nawet tygodni wcześniej, że jest tragiczna postępująca otyłość, cukrzyca i skoliozy młodzieży, prawda? I tu już, tu jest alarm ostateczny, żeby ten problem rozwiązać. I jest propozycja, bo wiem, że obserwuję sprawę, jest propozycja zwiększenia ilości godzin sportowych, prawda, zajęć czy polekcyjnych, czy tego. W każdym razie bym prosił bardzo, ja posłałem do państwa, posłałem taki do ministerstwa.
Halo? Coś tam zadzwoniło u pana Andrzeja i się chyba urwało coś, jeżeli się... Nie słyszymy się chyba.
Coś się chyba przerwało, ale to mogę nawiązać do tego, co pan profesor przed momentem powiedział. Tak, no to jest rzecz, która była diagnozowana nie tylko teraz podczas pandemii koronawirusa, ale moje spotkanie z rektorami Akademii Wychowania Fizycznego utwierdziło mnie tylko w przekonaniu, bo podawali mi państwo rektorzy ze wszystkich AWF-ów w Polsce wyniki badań jeszcze do 19 roku, czyli do czasu sprzed pandemii. I tu już rzeczywiście były niepokojące sygnały o tym, że ta kondycja fizyczna dzieci i młodzieży, ale to też nazywają rzeczy po imieniu, przekładająca się na otyłość dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych, to jest bardzo poważny problem. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że pełny powrót do nauczania stacjonarnego w jakiejś perspektywie czasowej po tej fali trzeciej koronawirusa pokaże nam prawdziwy obraz, bo dzisiaj nie mamy tego prawdziwego obrazu jeszcze, ale nie ma najmniejszej wątpliwości, że ten obraz tylko się pogorszył. To jest zupełnie oczywiste i dlatego ten program, który rektorzy Akademii Wychowania Fizycznego i specjaliści z Akademii Wychowania Fizycznego przygotowali, program dwutorowy, wykorzystanie 4 godzin wychowania fizycznego w siatce godzin, to jest dużo. Natomiast trzeba efektywnie do tego podejść, a do tego trzeba przeszkolić po prostu tych nauczycieli wychowania fizycznego, ale również nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego, bo w klasach 1-3 bardzo często i najczęściej to wychowawcy klas 1-3, nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego uczą również wychowania fizycznego. Oni mają przygotowanie również do tego, no ale siłą rzeczy nie jest to przygotowanie wystarczające na rozwiązywanie problemów popandemicznych. Stąd już ruszają od kwietnia te szkolenia dla nauczycieli, a równolegle będziemy proponować dodatkowe zajęcia sportowe, pozalekcyjne, te klub sporty i będziemy na to stawiać rzeczywiście bardzo mocno i będziemy przeznaczać na to tyle środków, ile będzie trzeba, żeby tę kondycję fizyczną uczniowi młodzieży zdecydowanie poprawić i walczyć z tym problemem, który jest widoczny, czyli z otyłością.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie pana ministra, jak i ojca i wszystkich, którzy uczestniczą w dzisiejszej audycji spotkaniu.
Witamy.
Proszę państwa.
A jak pan ma na imię?
Mam Maciej na imię, przedstawić się. Właśnie chciałem, dzwonię z południa Polski, właściwie z Kotliny Płockiej. Tutaj, jako że pracuję w szkole liceum, doświadczam nie tylko pandemii, ale trochę trudnej sytuacji pod względem, powiedzmy, ekonomicznym czy takim strukturalnym, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szkoły. Jestem nauczycielem, co prawda nie z południa, ale w ogóle mieszkałem na Mazowszu. I powiem tak, niestety chorowałem również w listopadzie na koronawirusa, co teraz ma jakieś skutki uboczne. Nie mamy żadnych dofinansowań dodatkowych z tego powodu, jeżeli chodzi o nauczycieli. Tutaj akurat na prowincji jest taka sytuacja, że brakuje też finansów w urzędzie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek dodatki motywacyjne, ale sobie sądzę, że to nie o same ekonomiczne względy chodzi. Chociaż chciałbym zapytać o coś, jeżeli mogę, panie ministrze. Mianowicie, nauczyciele, którzy mają etat szkolny, otrzymują normalne, zwyczajne wynagrodzenie ze względu na awans zawodowy, jeżeli chodzi o szkoły publiczne. I to jest wszystko wprost proporcjonalne, zależne, w porządku. Natomiast jeżeli ma się półtora etatu i to są nadgodziny, to one są uśredniane. Czyli jeżeli ja na przykład w wakacje już nie mam tych godzin, to zwyczajnie są one niepłacone. I w tym momencie bardziej się opłaca nauczycielowi pracować etat w szkole jednej i pół etatu w innej szkole, niż w jednej szkole mieć półtora etatu. To są może takie kwestie też, że mówi się, że dużo godzin. Ja uczę języka polskiego. Powiem tak, koniec rzędem temu, który przy pandemii, przy tych warunkach, także jeżeli chodzi o cyfrowe nauczanie, jest w stanie sprawdzić wszystkie wypracowania słane mailem i mieć jeszcze nieposkromionego ducha i do tego jeszcze pamiętać, że nasza polska literatura i język to jest korona nie tylko humanistyczna, ale przede wszystkim wartość dodana i kultury, i spojrzenia na człowieka w sensie kondycji humana. Myślę, że można, aczkolwiek jest bardzo trudno i prosiłbym ewentualnie o jakieś wsparcie nas, zwłaszcza nauczycieli, którzy już uczą, no ja akurat parę lat uczę, ale wciąż dobijam się właśnie do tych trudności ekonomicznych. Jest to bardzo przykre, mimo też dodatkowych uposażeń akademickich, bo też na uczelni mogę pracować. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże, z nadzieją, ale też z odwagą przełączam się już do radia.
Dzięki, panie Macieju. Szczęść Boże, panie ministrze.
Wielki szacunek dla pana profesora i dla wszystkich nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli języka polskiego. Nie jest rzeczywiście łatwo w tych czasach nauki zdalnej przekazywać wiedzę uczniom i młodzieży, dlatego wiem, że państwo w sposób szczególny, zwłaszcza nauczyciele tych przedmiotów kluczowych, a na pewno takim kluczowym przedmiotem jest język polski, podejmujecie tutaj ogromną pracę i ogromne wysiłki, żeby ta nauka zdalna była najbardziej efektywna, jak to tylko jest możliwe. Mam sąsiadkę, nauczycielkę języka polskiego, muszę się do niej udać też na rozmowę, ale wiem, że rozmowy nie będą łatwe, bo będę miał dokładnie takie same uwagi. One będą absolutnie właściwe. Po pierwsze, no, chcemy jak najszybciej uwolnić państwa z tej nauki zdalnej i wrócić do nauki stacjonarnej. Wszystko mamy przygotowane w tym celu w ministerstwie, ale to zależy od warunków pandemicznych. Powtórzmy to raz jeszcze. Jeśli da się opanować trzecią falę i wtedy, kiedy da się opanować, będziemy mogli podejmować racjonalne i dobre decyzje o powrocie do nauki stacjonarnej. Póki co jesteśmy w dużym problemie wszyscy, bo ta trzecia fala się napędza w tym momencie. Co do wynagrodzeń, rozmawiamy na ten temat również ze związkami zawodowymi i z Solidarnością już chyba 3 razy. Miałem przyjemność rozmawiać z panem przewodniczącym i z zarządem. Każdy związek, który prosi mnie o rozmowę, taka rozmowa jest natychmiast wyznaczana. Są związki, które nie proszą o taką rozmowę. No to ja też oczywiście wykonuję wszystkie inne wówczas działania. Ale ze związkami zawodowymi generalnie trzeba rozmawiać i rozmawiamy właśnie również na te tematy. To prawda, że w tych warunkach, jakie dzisiaj są, rzeczywiście bardziej się opłaca być na etacie jednym w jednej szkole i pół etatu w innej szkole, wtedy te wakacje wchodzą jeszcze tutaj jako płatne. Gorzej jest z tym uśrednianiem, o tym też rozmawiam, ale proszę zwrócić uwagę, że subwencja oświatowa naprawdę wzrosła bardzo mocno w ostatnim czasie. Te 52 miliardy złotych, które mamy w tym roku, w tym budżecie, który w tym momencie obowiązuje, to jest radykalnie więcej niż w ciągu ostatnich, czy przed 5 laty, ale też dużo więcej niż w zeszłym roku, ponad 2 miliardy złotych. I cały czas planujemy dalszy wzrost, oczywiście w zależności od sytuacji finansowej budżetu państwa, a tak jak państwo wiecie, z uwagi na ten kryzys ogólnoświatowy wywołany koronawirusem, nie jest taka, jaką przewidywaliśmy jeszcze rok temu o tej porze. W każdym razie będziemy dążyć do tego, żeby ta sytuacja finansowa nauczycieli poprawiała się, bo mam pełną świadomość tego w ministerstwie, że nie ma rozmowy o zwiększeniu etosu pracy nauczyciela i uczynienie z tego zawodu bardziej atrakcyjnego, bo to jest zawód kluczowy dla przyszłości społeczeństwa polskiego. Nie ma rozmowy bez zwiększenia finansowania i pewnych zmian systemowych w finansowaniu pracy nauczycieli. Wspomniał pan profesor przez moment, wydaje mi się, że o tym pan profesor mówił, o tym podejściu zróżnicowanym do różnych przedmiotów. No, to chcielibyśmy, żeby środowisko nauczycielskie i związkowe rzeczywiście zaproponowało tego rodzaju dalej idące zmiany. Ale jeszcze raz powtarzam, mamy pełną świadomość tego, że zmiany systemowe dotyczące wynagrodzenia nauczycieli muszą być powiązane oczywiście ze zwiększeniem finansowania, w szczególności finansowania wynagrodzeń nauczycielskich.
Dziękuję. Mamy telefon kolejny, prosimy.
Halo?
Bardzo proszę, słuchamy.
Szczęść Boże ojcu i szczęść Boże panu ministrowi.
Szczęść Boże panu.
Pozdrawiam serdecznie. Ja mam takie pytanie do pana ministra, bo tutaj oglądam program i rozmowa jest szkoła po pandemii, ale ja zakupiłem dzieciom 2 tablety, drukarkę za dofinansowanie, które dostałem, które było na to zdalne nauczanie. I po prostu wydałem te pieniążki, dołożyłem ze swoich pieniążków jeszcze 500 zł, wydałem 2000 na te zakupy. Zaniosłem te rachunki do agencji i nie uznano mi tego, że nie jest to laptop, ani nie jest to komputer stacjonarny. I teraz muszę zwrócić te pieniążki i córka napisała do pana ministra chyba maila, nie wiem, czy będzie on odczytany. Ale po prostu jestem samotnym rodzicem, od 15 lat samotnie wychowuję 3 dzieci, 2 chodzi do tej samej szkoły, oczywiście do innych klas, bo jedna córka skończyła gimnazjum, 2 8 klasę, więc chodzą w innym trybie jak gdyby nauczania, ale w tym samym roku. No i potrzebne były 2 urządzenia, które by służyły im do tej nauki, ponieważ lekcje mają w jednym czasie. No i teraz jestem w takiej sytuacji, że muszę te 1500 zł oddać, bo tablet nie jest laptopem, ani nie jest komputerem, tak jak usłyszałem w agencji słowa. I no jestem po prostu w kropce, bo muszę oddać te pieniążki. I nie wiem, co mam z tym zrobić teraz. Czy jest jakaś rada na to, czy po prostu ten tablet rzeczywiście nie jest pomocny, chociaż jest dzieciom bardzo pomocny i się uczą i odrabiają te lekcje i jest to dobre urządzenie, miało już program, w sobie nie musiałem żadnego programowania kupować do tego, było to dobre, no i rzeczywiście było dla mnie korzystne, bo było w takiej cenie, na którą było mnie stać, ponieważ dzieci po mamie swojej mają rentę najniższą z najniższych. Ja też jestem już w pewnym wieku i jestem schorowany, mam rentę jeszcze niższą niż najniższa, więc żyje się nam bardzo ciężko, mieszkamy na wsi. No i bardzo bym prosił o jakąś radę, czy rzeczywiście nie da się z tym nic zrobić i trzeba oddać te pieniążki, czy co. Nie wiem, co już mam z tym zrobić. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i bardzo proszę o jakąś odpowiedź, ministrze. Może pocieszającą jednak.
Dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję.
Nie bardzo wiem, z jakiego programu pan korzystał i do jakiej agencji pan składał wniosek. Ja bym bardzo pana prosił, żeby pan skierował tego maila, którego pan do mnie napisał, ja go nie widziałem, na adres sekretariat.minister@main.gov.pl. Jeśli pan by to zrobił dziś wieczorem, to jutro byśmy na tego maila panu odpowiedzieli, tak żeby poznać wszystkie szczegóły tego problemu, który pan poruszył, bo ważne są tutaj w tym rzeczywiście szczegóły, żeby rozpoznać do końca problem. Myśmy mówili oczywiście również w tym programie dzisiejszym o sfinansowaniu wydatków na akcesoria informatyczne dla nauczycieli, bo wiadomo, że oni również prowadzą te lekcje od siebie z domów w trybie zdalnym i potrzebowali również tego wsparcia. Na ile było możliwe, tego wsparcia udzieliliśmy. Natomiast program, o którym pan mówi, no, trzeba by to doprecyzować. Więc jeszcze raz powtarzam, sekretariat.minister@main.gov.pl, main jak Ministerstwo Edukacji i Nauki, gov przez V. I jak tylko otrzymamy dzisiaj tego maila, to jutro panu udzielimy odpowiedzi.
Dziękuję bardzo. To też dobrze, że mamy takie rozmowy, bo program jest programem, natomiast konkretna osoba jest konkretną osobą i takie przypadki też dobrze, że udaje się wyłuskiwać. 10 minut po 19. Szkoła po pandemii, tak z nadzieją patrzymy. Panie ministrze, co z edukacją seksualną i równościową? Środowiska lewicowe, mówiąc tak bardzo ogólnie i oględnie, ciągle naciskają, że brakuje, że nie ma edukacji seksualnej, że jej brakuje, dlatego jest dzieci, młodzież są nieuświadomieni i, no i też są na przykład przeciwnikami aborcji przez to i inne.
Ja powiem, może to zabrzmieć jak lekko żartobliwe, ale jest prawdziwe. Znaczy, gdyby dzieci i młodzież, proszę państwa, w Polsce byli nieuświadomieni również, jeśli chodzi o ten zakres wiedzy o życiu, to również tych przedstawicieli lewicy nie byłoby na świecie. Więc bądźmy spokojni o to, jak nasi rodzice wychowują swoje dzieci, a elementy wychowania również i edukacji o ciele człowieka, tej edukacji, którą państwo seksualną nazywacie, są w wychowaniu do życia w rodzinie, są w podręcznikach do wychowania do życia w rodzinie. I proszę nie sprawiać wrażenia, że w Polsce mamy gdzieś jakiś ludzi, którzy nie mają pojęcia o tym, skąd się bierze człowiek i jak ma żyć, żeby rzeczywiście było to dobrze dla niego samego i dla społeczeństwa. To robią tylko przedstawiciele lewicy, który, jeszcze raz powtarzam, gdyby nasze społeczeństwo rzeczywiście było tak niewyedukowane, jak oni sugerują, to ich by na świecie nie było. A że są na świecie, to jest najlepszy dowód na to, że z wychowaniem seksualnym w Polsce jest wszystko w porządku. Natomiast fakt, że ludzie nie rozumieją, co to jest życie, że młodzi ludzie, nieraz indoktrynowani właśnie przez środowiska lewicowe, lewackie, komunistyczne wprost i bolszewickie, całkowicie zatracili możliwość zrozumienia, czym jest życie człowieka, jaką gigantyczną wartość ma życie człowieka. I to od momentu poczęcia, zgodnie z przepisami prawa również. Lewica zapomina o tym, że od 20 lat w polskich przepisach prawa, w ustawie polskiej jest napisane, że dzieckiem jest istota ludzka od momentu poczęcia. Kwestionuje przepisy prawa, które ma wykonywać. Ale również w fazie również tej senioralnej, czy w okresie chorób. Mieliśmy w niedzielę wielką uroczystość w Puławach z udziałem księdza biskupa Artura Mizińskiego. Inaugurowaliśmy, organizatorem było hospicjum Matki Teresy z Kalkuty, właśnie puławskie hospicjum. Inaugurowaliśmy akcję Pola Nadziei 2021, podkreślającą wagę życia i wartość życia człowieka w każdym stanie zdrowia i na każdym etapie życia. No to, że tego niektórzy nie rozumieją, to jest efekt nie braku edukacji seksualnej, tylko lewackiej, komunistycznej indoktrynacji ze strony lewicy. Gdyby się lewica zechciała powstrzymać z tymi wszystkimi nierozumnymi tezami, to na pewno również w tym obszarze byłoby dużo lepiej dla polskiej młodzieży i polskiego społeczeństwa.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwami, Radio Maryja. Halo.
Halo, szczęść Boże. Krzysztof Podkarpacie.
Szczęść Boże, panie Krzysztofie. Prosimy.
Witam, pozdrawiam wszystkich. Mam takie pytanie do pana ministra. Czy mówią panu ministrowi coś takie nazwiska jak Basiukiewicz, Martyka, Hałat, Bodnar, no i takie słowo kluczowe, Amantadyna. Według doktora Bodnara w ciągu miesiąca da się opanować tak zwaną pandemię i wrócić do szkół i tak dalej. Proszę o odpowiedź.
Dziękujemy, panie Krzysztofie.
Niestety ani nie jestem medykiem, ani nie jestem ministrem zdrowia, ani nie jestem szefem sanepidu, nie mam nic wspólnego z ochroną zdrowia, więc nie mam najmniejszych kompetencji, żeby panu udzielić odpowiedzi na to pytanie, ale co do tak zwanej pandemii, wie pan, ja byłem w sobotę na pogrzebie 58-letniej kobiety, która, jak słyszę, umarła na COVID. Byłem kilkanaście dni wcześniej na pogrzebie 60-letniej pani konserwator zabytków z województwa lubelskiego, wspaniałej osoby, która też umarła na COVID. Więc no, możemy mówić o tak zwanej pandemii, możemy mówić o tak zwanym COVID-zie, natomiast ja nie byłem na tak zwanych pogrzebach, tylko na autentycznych pogrzebach ludzi, którzy na COVID umierali. Prosiłbym, żebyśmy wszyscy rozumnie do tego podchodzili, a odpowiedzi szczegółowych, medycznych państwu udzielać nie będę, bo nie jestem kompetentny w tym zakresie.
Mhm. Panie ministrze, ja bym, może nie w tym duchu, ale dopytał o kartę nauczyciela. I też głos od wielu nauczycieli, teraz wiadomo, temat jest COVID-u i nauczania zdalnego czy stacjonarnego na topie, natomiast podnoszony był problem biurokracji, czyli nauczyciel zawalony papierami, które musi wypełnić, które musi przesłać do odpowiednich komórek, od dyrekcji poczynając, czy z tym da się coś zrobić, żeby to jakoś ograniczyć?
Co więcej, jesteśmy bardzo zaawansowani już w tym procesie ograniczania tego, czy przygotowywania się do ograniczenia tego aspektu pracy nauczyciela. Nauczyciele na tej płaszczyźnie wykonują kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. I to musimy zlikwidować. Nauczyciel musi mieć więcej czasu dla ucznia na pracę, również na przygotowanie się do zajęć, a mniej czasu powinien poświęcać właśnie tej zbędnej biurokracji pożerającej czas. Ta biurokracja wynika z kilku czynników. Po pierwsze, nie ma rzeczywiście precyzyjnej regulacji, czego może wymagać wizytator z kuratorium oświaty od dyrektora i czego dyrektor w związku z tym może wymagać od nauczyciela. I chcemy to doprecyzować. To powinny być jasne wymagania i wtedy od góry w dół i od dołu w górę wszyscy będą wiedzieli, co jest trzeba, co jest konieczne do przygotowania, jeśli chodzi o pewne sprawozdania, pewne zaświadczenia, a czego wymagać od nauczyciela po prostu nie można. Jak nie można wymagać od nauczyciela, to nie może tego robić dyrektor. Jak nie może tego robić dyrektor, to nie może od niego wymagać również wizytator z kuratorium oświaty. Ale drugi aspekt tego problemu to jest sama kwestia niektórych dyrektorów. Myślę, że to doprecyzowanie wymogów formalnych dotyczących tego biurokratycznego aspektu pracy nauczyciela też spowoduje, że pewne problemy w niektórych obszarach rzeczywiście się rozwiążą. I trzeci aspekt to jest kwestia, proszę państwa, awansu nauczycielskiego. Mamy absolutne przekonanie w kierownictwie Ministerstwa Edukacji i Nauki, że zwłaszcza w sytuacji, kiedy 2/3, a nawet więcej niż 2/3 nauczycieli to są nauczyciele dyplomowani, ten awans nauczycielski jest bardziej, nie chcę go całkowicie deprecjonować, ale jest bardziej właśnie motywem do zwiększania biurokracji nauczycielskiej, biurokratycznej pracy nauczycieli, aniżeli rzeczywiście czymś, co powinno w dalszym ciągu być wymogiem w pracy nauczyciela. Pracujemy nad tym, ażeby zreformować, najdelikatniej rzecz ujmę to i najbardziej ogólnie, zreformować proces awansu nauczycielskiego.
Cztery minuty nam zostały i chciałbym jeszcze zapytać o przyszłość szkolnictwa wyższego, uniwersytetów, czy w tej dziedzinie, w tym obszarze, no pewnie coś się dzieje, jakieś analizy, jakieś przemyślenia też w ministerstwie mają miejsce, czy jakieś zmiany strukturalne, czy takie większe są przed nami?
Jesteśmy w bardzo ważnym momencie dla szkolnictwa wyższego, bo mamy ostatni rok tego procesu, który ma nas doprowadzić do ewaluacji, czyli do oceny uczelni wyższych, stąd też pewne działania, które podejmujemy w tym zakresie. Ta ewaluacja, jak wiadomo, opiera się na różnych kryteriach. Jednym z nich są właśnie punkty w czasopismach, wokół tego zrobiła się wielka wrzawa. Na wniosek setek środowisk nauczycielskich, akademickich podnieśliśmy punkty wielu czasopismom, około 1000 czasopism w obszarze nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych, bo one były całkowicie niedowartościowane i wpływało to bardzo negatywnie, nie na sam proces ewaluacji, bo bo to jest skutek uboczny, ale na w ogóle możliwość rozwoju nauki. No nie ma rozwoju nauki bez możliwości publikowania wyników swoich badań naukowych. Jeśli naukowiec prowadzi badania, następnie nie ma gdzie tego publikować, albo będzie publikował w jakimś czasopiśmie, które nie będzie miało znaczenia z punktu widzenia ewaluacji jego dyscypliny czy jego uczelni, no to tak naprawdę blokuje się rozwój naukowy. I niestety to jest efekt uboczny tej reformy, którą wdrażamy. Reformy Konstytucja dla Nauki. Reformy, która w całej swojej w swoich założeniach oczywiście zmierza w dobrym kierunku, ale na etapie wdrażania ujawniła właśnie mankamenty, które staramy się usuwać. Niemniej jednak robimy to bardzo ostrożnie, bo jesteśmy w ostatnim okresie tego procesu ewaluacyjnego, natomiast przygotowujemy dalej idące zmiany już na najbliższą przyszłość.
Gender studies, taki termin pojawiał się już od kilku lat z informacją, że na poszczególnych uczelniach jest coś takiego jak gender studies. Jak to wygląda dzisiaj realnie? Czy coś takiego jest i...
Jest, niestety występuje, niestety gdzieś się zakorzenia w świadomości naukowców zwłaszcza. Niestety przenika to również do umysłów studentów na wielu nawet renomowanych uczelniach, tak zwanych renomowanych uczelniach polskich. I będziemy musieli rzeczywiście do tego podejść w sposób systemowy. Również na tej liście czasopism 31 tysięcy pozycji są pozycje, które dotyczą tego zjawiska szkodliwego społecznie zjawiska gender i też będziemy do tego podchodzić w sposób systemowy. Jeszcze raz powtarzam, pracujemy na żywym organizmie. Nie możemy tutaj podejmować działań i decyzji, które byłyby zbyt pochopne i które mogłyby być kontrskuteczne, ale problem dostrzegamy i analizujemy i pracujemy intensywnie nad tym, żeby go w najbliższej przyszłości rozwiązać.
Mhm. Czy wobec tego, co dzisiaj powiedzieliśmy, takie pytanie na sam koniec, jest nadzieja, jest szansa, to jest takie trochę wróżenie z fusów, że od września zaczniemy normalny rok szkolny?
Nawet więcej niż nadzieja, jest prawie pewność, pod warunkiem, raz jeszcze powtarzam, pod warunkiem, że uporamy się z tą trzecią falą pandemii koronawirusa, a szczepienia w Polsce postępują. Akcja szczepień jest jedną z najszybszych w Europie, a jeśli chodzi o państwa tej wielkości co Polska, najszybszą. Dostrzegają to również zazwyczaj nieprzychylne nam pisma zagraniczne, w tym niemieckie. I to na pewno jest szansa na to, żeby we wrześniu żyć normalnie.
Oby tak było. Bardzo dziękuję panie ministrze za tę część rozmowy.
Dziękuję bardzo, kłaniam się państwu.
Dziękuję również państwu. Szkoła po pandemii, pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, jest naszym gościem. O 21.30 spotykamy się na antenie Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.